Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry Państwu, witamy w audycji Homo Science.
Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
I witamy naszego gościa, profesora Dariusza Jemielniaka z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Witamy serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Rozmawiamy dziś o inicjatywie 3% na naukę. To jest inicjatywa, której kolejną odsłonę w tej chwili oglądamy, śledzimy bardzo uważnie. Zbierane są głosy pod petycją do władz polskich, do marszałków Sejmu, Senatu, do prezydenta, premiera o to, żeby zwiększyć finansowanie nauki w Polsce, bo obecnie ono ma rekordowo drastycznie niski poziom, który oscyluje w okolicach 1% PKB, a postulat mówi o 3%, co byłoby być może taką stawką, która by pozwoliła i naukowcom żyć godnie, ale też rozwijać się polskiej nauce i sprawić, żeby była bardziej odporna na wiele różnych czynników. Dlatego dziś zaprosiliśmy profesora Dariusza Jemielniaka, bo on 2 lata temu był jednym z inicjatorów tej akcji 3% na naukę wraz z profesorem Piotrem Sankowskim. I co się zmieniło od tamtego czasu, o co wówczas postulowaliście i czy w ogóle jest zmiana widoczna w jakimś konkretnym, może dobrym kierunku?
No, zmiana nastąpiła przede wszystkim w tym, że coraz większej liczbie osób ze środowiska naukowego zwyczajnie się nie chce już żyrować dotychczasowej polityki czekania, że może kiedyś się uda. I to, co z Piotrem Sankowskim wtedy zrobiliśmy, czyli właśnie ten postulat 3% na naukę, on miał tak troszeczkę otworzyć ludziom głowy, otworzyć oczy, no bo zawsze mówiliśmy, a może byśmy najpierw dociągnęli do średniej europejskiej, czyli do tych 2%, ale nie, słuchajcie, to jest niemożliwe w naszej sytuacji polityczno-gospodarczej. My mamy kraj frontowy. Jak spojrzymy na kraje frontowe, Korea Południowa, Szwecja, Izrael, te wszystkie kraje wydają nawet po 4% swojego PKB na właśnie badanie i rozwój, bo zdają sobie sprawę z tego, że to są wydatki, które do nas wracają, bo inwestowanie w polską naukę to jest inwestowanie chociażby w polskie rozwiązania, także wojskowe, ale nie tylko, ale w polskie rozwiązania techniczne, dzięki czemu nie musimy potem płacić frycowego za support, za utrzymanie tego, za podtrzymywanie, czy oczywiście także samo kupowanie technologii zachodnich, które w chwili obecnej robimy na potęgę. To są ogromne środki, które tam idą. Powiedziałeś, że chodzi o to, żeby polscy naukowcy, naukowczynie mogli godnie zarabiać. Oczywiście to jest ważne, ale to trzeba mieć w pamięci, że celem nie jest to, żeby im dać dużo pieniędzy, bo każda grupa zawodowa by chciała więcej pieniędzy, tylko celem jest to, żeby w nauce zostawali najlepsi, ludzie zdolni, którym się chce, którzy będą w stanie dokonywać odkryć i także zwracać te pieniądze z powrotem do Polski. Bo pamiętajmy, że z każdej złotówki wydanej na badania i rozwój do polskiej gospodarki wraca między 8 a 13 złotych. To są ogromne kwoty. Tylko problem jest oczywiście taki, że dla polskiego środowiska politycznego to jest o tyle niedobrze, że te pieniądze nie wracają od razu. A oni by chcieli, żeby one wróciły przed końcem kadencji, najlepiej, a w ogóle to najchętniej w przyszłym roku. To jest niemożliwe całkowicie, w związku z czym od rządu do rządu, właściwie bez wyjątku od ostatnich 20 lat, każdy z polskich rządów ma naukę w głębokim poważaniu, głównie dlatego, że nie daje takiej szybkiej renty.
Ja mam pytanie. Powiedziałeś, że to jest bardzo ważne z punktu widzenia między innymi bezpieczeństwa, powiedzmy. Natomiast ja mam takie poczucie, że wszyscy chcą pieniędzy, nauczyciele chcą, lekarze chcą, górnicy chcą, górnicy nawet przychodzą rzucać różnymi rzeczami. Skoro wszyscy by tak chcieli, to czy to chcenie związane z nauką jest w jakiś sposób ważniejsze, czy ono nie znika pomiędzy tymi pozostałymi oczekiwaniami czy wręcz żądaniami?
No oczywiście siła żądań jest wprost proporcjonalna do siły robienia zadym. Zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie ci górnicy jak przyjadą, zaczną czymś rzucać, to dla każdego rządu będzie poważny problem. Natomiast myślę, że rządy można populistyczne od niepopulistycznych można odróżnić tym, że te niepopulistyczne starają się podejmować decyzje racjonalne z punktu widzenia długofalowego dobra nas wszystkich. No i tutaj się zgodzimy zapewne, że chociażby inwestycje w nauczycieli to jest bardzo ważna rzecz, czy w służbę zdrowia, też niezwykle ważna rzecz. I te grupy zawodowe czy to właśnie pielęgniarki, czy lekarze, czy lekarki, nauczyciele, nauczycielki, są niezwykle ważne. Z punktu widzenia akurat bezpieczeństwa energetycznego wydaje mi się, nie jestem tutaj ekspertem, ale moje rozumienie sprawy jest takie, że akurat wydatki na górnictwo w Polsce są dosyć mało rentowne. To jest bardzo mało rentowny, mało przyszłościowy kierunek. Z tego punktu widzenia racjonalne oczywiście byłoby, może by te wydatki raczej wygaszać, zmniejszać i dążyć do tego, żebyśmy zdążyli się załapać na ogromny pociąg przemiany energetycznej, na które niektóre kraje się już łapią. A gdzie to wszystkim jest nauka? Nauka jest tam o tyle ważna, że zarówno jeżeli chodzi o medycynę, jak i chodzi o transformację energetyczną, tam wszędzie mamy bardzo istotne, złożone problemy naukowe, na które my już obecnie jesteśmy w stanie szukać odpowiedzi. Niedawno była przecież historia chociażby polskiej spółki, która zajmowała się właśnie bardzo innowacyjnym wykorzystaniem różnego rodzaju technologii do zyskiwania energii słonecznej. Wiemy, jak to się skończyło, nie skończyło się ciekawie, ale między innymi także dlatego, że w Polsce nie mamy dobrych modus operandi, wspierania osób, które mają pomysł naukowy. Nie mamy sensownego systemu, także ekosystemu finansowania. Venture capital w Polsce raczkuje. Systemy dofinansowania publicznego również pozostawiają wiele do rzucenia, chociażby ze względu na to, że są niezwykle biurokratyczne. No a w tym wszystkim nauka, z której ludzie zawodowo zajmujący się robieniem badań, robieniem naprawdę przełomowych rzeczy, zarabiają koszmarnie nisko, co powoduje, że łatwo sobie pomyśleć. Jeśli osoba bardzo zdolna ma bardzo mało pieniędzy z danego zawodu, to niestety ma bardzo silną motywację, żeby to albo rzucić w cholerę, albo robić coś na boku. No i koniec końców kończy się tym, że ci ludzie zwyczajnie nie mają czasu na dokonywanie tych odkryć, jak i nie mają specjalnie dobrej motywacji.
W tym proteście, który się szykuje, bo właśnie pod Sejm ma wyruszyć protest ludzi z branży nauki. 27 maja o 13 sektor nauki się wybiera, żeby protestować. Czy to ma być realny sposób wywierania presji na rządzących? Czy są podejmowane jakieś inne próby i jak dawno sięga ten proces wywierania presji, który wciąż nie przynosi widocznych efektów, bo wiemy, że ta inicjatywa 3% na naukę to nie był pierwszy sposób, dzięki któremu nauka chciała zwrócić uwagę na ten podstawowy problem finansowy, z którym się boryka.
Ja powiedziałem, że to jest trzyetapowe. Na początku oczywiście staraliśmy się racjonalnego dialogu, czyli staraliśmy się pokazywać na danych, na badaniach, w sposób bezsporny wykazywać, że włożenie pieniędzy w badanie i rozwój po prostu dla naszego kraju jest potrzebne, przydaje się, wszyscy na tym korzystamy. To jest coś, z czego wszyscy, każdy obywatel, obywatelka skorzystają. Co więcej, to zwiększa nasze bezpieczeństwo, też jak sama zauważyłaś, to jest niezwykle kluczowe w chwili obecnej. Zamiast wydawać setki miliardów na technologię spoza naszego kraju, powinniśmy budować te kompetencje wewnątrz, po prostu dlatego, że to nam się opłaca. Ale drugi krok to jest właśnie ten, który się dzieje teraz. To jest pewien rodzaj żółtej kartki, sygnału ostrzegawczego, ale to nie jest jeszcze silne wywieranie presji. Wywieranie presji to się zacznie w momencie, jak będziemy mieli strajki na uczelniach, zwłaszcza w przypadku strajków w czasie sesji egzaminacyjnej. Gwarantuję, że jeżeli do tego takiego strajku dojdzie, to premier Tusk znajdzie czas na to, żeby się nad kwestią nauki pochylić, dlatego że oczywiście to jest już rozwiązanie idące w konflikt. Jestem przekonany, ja na pewno bym czegoś takiego nie chciał. Na pewno też organizatorzy tego protestu nie uważają, że to jest pierwszy sposób właściwie działania, dlatego jest ten protest. On jest pokojowy, jest to rodzaj pewnej demonstracji, przypomnienia różnego rodzaju obietnic, bo przecież też ze strony rządu tego rodzaju obietnice były. Prosimy tylko i wyłącznie w tej chwili o to, aby one się zmaterializowały w postaci pewnego harmonogramu, żebyśmy mieli bardzo jasną mapę drogową, kiedy do tych 3% mamy dojść. Bo wyobrażam sobie, że powiedzenie chcemy dojść do 3%, ale się okaże, że to będzie za lat 30, raczej nie spełnia oczekiwań wszystkich dookoła. Natomiast powiedzenie jest jasne, okej, w tym roku nie możemy, ale w przyszłym roku to będzie progresja o tyle i tyle procent, w kolejnym o tyle i tyle. To już byłoby całkowicie akceptowalne.
No tutaj organizatorzy tego protestu zapowiadają, że te żarty się skończyły, że to proszenie też trochę się skończyło, że teraz czas porozmawiać innym językiem i to jest właśnie to, na co zwracasz uwagę, że przestało być miło, a zaczęło być konkretnie.
Tak, tylko że znowuż ten konkret na razie to jest po prostu głośniejsze domaganie się poważnego potraktowania w rozmowie. To cały czas jest dialog. My wyobrażam sobie jako środowisko naukowe, nie mamy oczekiwania, że w 2027 roku w budżecie będzie zapisane na sztywno 3% PKB. No to nie byłoby racjonalne oczekiwanie. Ale racjonalnym oczekiwaniem jest bardzo konkretna mapa drogowa z konkretnymi wzrostami rok do roku. I to jest oczywiste. Proszę spojrzeć na sytuację Polskiej Akademii Nauk. My od dekad mamy poniżej finansowania od tego, co mają instytucje publiczne, uczelnie. Jak spojrzymy na przykład na to, że co roku mamy sytuację, w której instytuty proporcjonalnie dostają radykalnie mniej środków na wynagrodzenia, okazuje się, że pracownicy w instytutach Polskiej Akademii Nauk na przykład mają poniżej wynagrodzenia minimalnego, co jest oczywiście niezgodne z prawem, no ale ustawodawca czy rząd tych pieniędzy nie daje i robi taką co roku czasem dosypkę wielkopańską, że da troszkę pieniędzy, uda się to załatać. No i do listopada, grudnia dyrektorzy nie wiedzą, czy da się to zamknąć, czy nie. No to jest karygodne moim zdaniem, chociażby dlatego, że po pierwsze, ludzie, którzy dokonują przełomowych odkryć, nie powinni być na pensji minimalnej. Takie mam dziwaczne wyobrażenie. Po drugie, mam takie drugie dziwaczne wyobrażenie, że być może ludzie, którzy są na pensji minimalnej i w listopadzie nie wiedzą, czy w grudniu będzie co do garka włożyć, mogą mieć silną motywację tego, żeby zająć się czymś innym. To powinno być długofalowe, jasne, pewne finansowanie. Nawet w przypadku uczelni ono już przynajmniej jest jakoś stabilnie zagwarantowane, chociaż jest także za niskie. Tu musimy powiedzieć jasno, idziemy jednym frontem. Uczelnie także mają zdecydowanie za niskie finansowanie. Proszę spojrzeć na wynagrodzenia pracowników, adiunktów, profesorek. To jest po prostu śmiechu warte i powoduje, że no, państwo udaje, że płaci, a oni udają, że zajmują się tylko nauką. To się musi radykalnie zmienić. Dlatego ta żółta kartka, wezwanie do rozmowy, ale czerwona kartka naprawdę, jeżeli okaże się, że tego dialogu nie ma, że nie ma jasnych, konkretnych obietnic, to naprawdę jest sporo metod nacisku, które środowisko naukowe może całkiem skutecznie wywierać i gwarantuje, że każdy ma w rodzinie kogoś, kto jest na studiach, zbliża się do obrony i te osoby naprawdę będą w stanie wywrzeć sporą presję na to, żeby ktoś się wreszcie nad tym tematem pochylił.
W elegancki, lekko okrężny sposób powiedziałeś, że wszystkie rządy do tej pory były populistyczne. Czy są jakieś kraje postkomunistyczne, czy takie nazwy, które jakoś inaczej sobie z tym poradziły? Z tego naszego kawałka Europy, czy gdzieś jest lepiej?
No, żeby daleko nie szukać, Estonia radzi sobie bardzo dobrze, jeżeli chodzi o zarządzanie nauką. Oczywiście zaraz nie możecie skorygować, że to jest mały kraj, więc im wszystko wolno, ale mimo wszystko jest to kraj dosyć, no myślę, że jest bardzo pozytywnym przykładem. Mają zarówno zdolność ściągania fajnych, sensownych ludzi z zagranicy, płacą im godziwie, mają sensowny system grantowy. To wszystko są rzeczy, które to znowuż nie są wielką filozofią, to da się zrobić. Jak spojrzymy na sytuację polskiego NCN-u, Narodowego Centrum Nauki, to jest fenomenalnie działająca instytucja, no tylko, że zagładzana, regularnie zagładzana. I to jest sytuacja, znowuż, kompletnie szalona. My wydajemy bardzo dużym strumieniem pieniądze na różnego rodzaju dotacje, na różnego rodzaju badania aplikacyjne, podczas kiedy najmniejsze kwoty wydajemy na badania podstawowe, co się potem konkretnie mści na tym, że mamy no mniej patentów, mniej odkryć i koniec końców do naszej wspólnej kasy wraca mniej.
A na sam koniec, z twojego punktu widzenia jako badacza dezinformacji w internecie, jak zmienia to niedofinansowanie nauki twoje pole działania?
No, moim polu działania to jest wręcz dotkliwie widoczne, bo niestety dezinformacja jest bardzo istotnym polem walki informacyjnej, wręcz elementem wojny. Mówi się o wojnach informacyjnych i my jesteśmy w stanie dużo mniej wykryć, dzięki czemu niestety mamy zarówno zwiększanie się chociażby problemu wyszczepialności, mamy zwiększanie się problemu ataków na system ładu demokratycznego. To są wszystko rzeczy, które się bardzo mocno opierają na kampaniach dezinformacyjnych, z którymi w chwili obecnej żadna duża agenda nie jest w stanie sobie poradzić. Troszkę NASK robi, ale znowuż oni też mają ograniczone środki. No i koniec końców powoduje to, że wszyscy mamy problem. To jest takie oszczędzanie głupie, oszczędzanie na czymś, co powoduje dłuższe problemy chwilę potem.
Czyli tak naprawdę wróciliśmy znowu do tematu bezpieczeństwa, który tu jest no jednak kluczowy. Bardzo ci dziękujemy.
Profesor Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. Dziękujemy za rozmowę.